Hubert.
Filip.
Cześć.
Cześć.
Jak się masz?
Fantastycznie.
O, bardzo dobrze. Ładna pogoda, wiesz, miesiąc długich weekendów i relaksacyjny odcinek podcastu od nas dla was.
Ale czy będzie relaksacyjny, to się jeszcze okaże, bo może się okazać, że w trakcie naszych bardzo poważnych decyzji, które będziemy podejmować w trakcie tego odcinka, dojdzie do jakiegoś konfliktu.
Może dojdzie, nie wiem. Jest to taki odcinek, który zwykle zrobilibyśmy z opóźnieniem, jak zawsze, ale mniejszym. Czyli tak z 2 miesiące temu byśmy go zrobili, bo, drodzy słuchacze, teraz jest 6 maja, jak słuchacie tego odcinka, jest bliżej 10 maja, czyli powiedzmy, w połowie maja robimy specjalnie dla was podsumowanie roku 2023, bo dlaczego nie? W naszym podcaście lubimy robić rzeczy na opak, więc odcinek 238 podcastu Hammerzeit, ulubionego podcastu twojej matki i twojej siostry, będzie o złotych trzonkach za rok państwowy 2023.
Tak, jeśli ktoś jest świeżutkim słuchaczem podcastu Hammerzeit i nie zasięgnął naszego back katalogu odcinków podcastowych, to należy mu się słowo wyjaśnienia, czym są złote trzonki.
A,
w świecie
pan powie, tak.
Filmu i telewizji wręczanych jest bardzo dużo prestiżowych nagród, takich jak złote palmy, złote niedźwiedzie, złote orły,
złote globy,
złote
Oscary,
złote ludziki, tak, z mieczami, ale wśród tych nagród jedna wyróżnia się znacząco.
Mówisz o naszej?
Mówię o naszej, tak, bo jest to nagroda, która najbardziej oddaje to, czym powinny być nagrody.
Tak, oddaje ducha publiczności. Bo nie jest najważniejszą nagrodą to, czy sound mixing w tym roku jest taki czy sraki, bo to obchodzi tylko tych, którzy ten sound mixing robią. A nagrody, których pragnie publiczność, których widzowie się domagają, to są nagrody niestety wirtualne, ale szczere, z serca i nie przykryte żadnymi politycznymi gierkami, których w Hollywoodzie nie brakuje.
Tak, jedyne, do czego można by się ewentualnie przyczepić i nad czym usilnie pracujemy już od wielu lat, to jest przygotowanie samej gali wręczenia tych nagród, ponieważ zazwyczaj nie mamy gotowych odpowiedzi na pytania, które sami sobie zadajemy, nazywając odpowiednio kategorie. Dlatego są to nagrody improwizowane.
Tak, w tym roku oprócz tego, że rozdanie wirtualne, z wirtualnych złotych trzonków jest opóźnione, to zostało poprzedzone udzieleniem odpowiedzi takowych, czyli Hubert do kategorii, które wspólnie opracowaliśmy, udzielił swoich odpowiedzi.
Prawie wszystkich.
Prawie wszystkich. Ja również prawie wszystkich, bo tak zostały skonstruowane kategorie, że nie zawsze można tych odpowiedzi udzielić. I już za chwileczkę, drodzy słuchacze, rozdamy złote trzonki na temat tych rzeczy, które widzieliśmy lub nie widzieliśmy miesięcy temu ponad 5, co oznacza, że jednocześnie...
Widzieliśmy lub nie widzieliśmy i o których pamiętamy lub nie pamiętamy.
Tak, to też właśnie bardzo ważne. Słowo pamięć to jest klucz, bo z jednej strony my
z
musieliśmy...
roku na rok jest coraz gorzej z tym.
Jesteśmy coraz starsi, jest coraz gorzej i wy też będziecie musieli sobie przypomnieć. Szczególnie jak usłyszycie kategorię, to w mózgu się automatycznie taki proces rozpoczyna, że zaczynacie sobie odpowiadać na to pytanie, więc damy wam kilka sekund na zastanowienie się, zanim udzielimy naszych odpowiedzi. Hubert kręci głową, nie.
A przynajmniej
nie
przy
damy.
Pierwszej kategorii, bo potem o tym zapomnimy na pewno. Ale jeśli by macie ochotę podzielić się z nami swoimi przemyśleniami na temat kategorii i werdyktów w tych kategoriach, to zapraszamy do komentowania jak zawsze. Prawie zawsze, często zapominamy też o tym.
Tak.
Ale tak, więc myślę, że niniejszym pora rozpocząć oficjalną galę wręczenia złotych trzonków za rok 2023. Dżingiel.
Robię trzonek do siekiery, na 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 na. Robię trzonek do siekiery dzisiaj. Robię trzonek dzisiaj, robię trzonek.
O, taki mamy dżingiel?
Tak, to jest dżingiel, który bardzo dawno temu znalazłem w internecie i Filip powiedział, jak ty wynajdujesz te gówna na YouTubie, pamiętam.
Mili Państwo, kategorii jak zawsze jest kilkanaście. One dotyczą absolutnie wszystkiego od tego, że jakiś był film lub nie było go, serial oczywiście też, a także osobistości świata filmu i świata serialu, a także rzeczy nienamacalne, czyli...
Albo wręcz bardzo namacalne.
Albo wręcz bardzo namacalne, czyli animacja lub cechy fizyczne.
Tak jest.
Hubercie, zechcij czynić honory i przeczytaj, jaka to jest pierwsza kategoria w ramach tegorocznych, zeszłorocznych Złotych Trzonków.
Werb werble. Pierwsza kategoria jest bardzo nudna i wydaje mi się, że możemy na trzy udzielić odpowiedzi, bo zobaczymy, czy to będzie ta sama odpowiedź.
Nie będzie,
ale...
gwarantuję ci, że nie będzie.
Tak, dobrze, uwaga. Także pierwsza kategoria. Pierwszy film, o którym pomyślałem, kiedy mowa o kinie z 2023 roku. 3, 2, 1. Oppenheimer.
I właśnie
tutaj
tak.
Od razu zarysowała się różnica w naszym guście filmowym.
Nie, i to ja od razu udzielę odpowiedzi. Dlaczego udzieliłem odpowiedzi Ant-Man? To pytanie ty zadałeś mi, czyli tak rzuciłeś jakby w eter kilka tygodni temu, kiedy stwierdziliśmy, że musimy w końcu te złote trzonki zrobić. I naprawdę w moim mózgu, przez pierwsze 5 sekund miałem pustkę, mówię, jakie ja filmy widziałem w zeszłym roku, a przecież było ich bardzo dużo i bardzo duża część z nich była bardzo dobra. I po tej 5-sekundowej totalnej pustce nagle pojawił się Paul Rudd w kostiumie Ant-Mana. Ja mówię, ale dlaczego?
Czyli to jest jednak coś, widzisz, co zostaje z tobą i dlaczego? Jednak miłość do superbohaterstwa gdzieś tam majaczy w tle. Natomiast, no widzisz, moja odpowiedź jest nudna. Wiadomo, że jak film z 2023 roku, to Oppenheimer, to jest epokowe osiągnięcie kina biograficznego i jest to epokowe osiągnięcie kina z efektami praktycznymi i jest to w ogóle najlepszy film wszechświata i ludzkości i wszechczasów.
No i tak, rated R, dużo zarobił milionów, Christopher Nolan jak jeszcze bardziej swoje ego rozbudował, chociaż póki co nie Kevino Costneruje jeszcze, myślę, że trzyma się całkiem nieźle.
Tak, aczkolwiek trzeba przyznać, że chyba Kevin Costner, jak już wchodzimy w dygresję przy wręczaniu nagród za zupełnie inne tematy, to Kevin Costner na starość swoją, myślę, że wraca trochę do formy, nie?
W moim odczuciu
on... podobno jest niezły Yellowstone, nie oglądałem.
Tak, podobno jest niezły, to okej, to są trzy wątki, Hubert. A propos Kevina Costnera, o którym nie powinniśmy w ogóle mówić w tym odcinku podcastu, ale jak to zwykle bywa, dygresje. Powrót Kevina Costnera do formy w moim odczuciu to był w filmie, którego tytułu teraz nie pamiętam niestety, ale gdzie grał zabójcę w okularach. Tytuł filmu to było nazwisko jego postaci. Film sprzed 10 lat, 15, nie pamiętam. On był taki całkiem niezły. Mister coś tam. Powinienem to sprawdzić, ale jako, że myśl mi się pojawiła 10 sekund temu, to nie zdążyłem tego zrobić. Drugi wątek to, że podobno Yellowstone jest niezły, ale trzeci wątek jest taki, że przecież Kevin Costner robi Tańczącego z Wilkami 2 teraz, tak? I on będzie w kinach.
Tańczący z Wilkami 20 lat później, czy tam 40 lat później, który jest chyba w trzech częściach w ogóle, tak?
Tak, w trzech czy dwóch częściach, jakaś tam granica, Frontier, czy
epicka
Freedom.
Epicka saga
czy...
na dzikim zachodzie. Generalnie Kevin Costner przeprowadził się do parku Yellowstone i tam już pozostał i już stamtąd nie ucieknie. Filip, najciekawszą rzeczą dotyczącą kategorii i Oppenheimera jest to, czy Oppenheimer i jego kościste buły załapią się do najważniejszej z kategorii, ale wrócimy do tego pod koniec.
No, szczególnie, że do najważniejsze kategorie zawsze na końcu, jak w przypadku wszystkich dobrych rozdań nagród. Okej, okay. Kategoria numer 2. Najlepszy film z 2023 roku, który w Polsce miał premierę w 2024. I ja mam tutaj dwie odpowiedzi.
Ja też mam dwie odpowiedzi.
Skłaniam się ku...
To jest bardzo ciekawe, że już przy drugiej kategorii nie potrafimy się zdecydować.
Nie, ja się skłaniam ku pierwszej, choćby patrząc na to, jaką ocenę ostatecznie wystawiłem w ocenialni internetowej, ale to może ty teraz najpierw.
Filip, najlepszy film z 2023 roku, który oficjalnie premierę w Polsce miał w 2024, ale jednak ja go widziałem w 2023, to jest oczywiście film Przesilenie zimowe.
Oczywiście.
I zakładam, że twoja odpowiedź jest podobna.
Jest podobna, ale to jest ta druga odpowiedź.
No to jest ta druga odpowiedź.
Ta w nawiasie.
Dobrze. To teraz w takim razie, wiesz, napięcie budujesz gigantycznie, więc proszę, proszę.
Odpowiedź, która nie jest w nawiasie, czyli ta, która pierwsza została zapisana w notatce, jest to Biedne istoty są to.
Rzeczywiście. Tak, ale wciąż Przesilenie zimowe bardziej mi się kojarzy z filmem, który ma premierę w 2024, zwłaszcza, że jest to film gwiazdkowy, który nie miał premiery w gwiazdkę w Polsce, co jest absolutnym przeoczeniem i błędem taktycznym dystrybutora.
Dobrze, ale to skoro masz dwie odpowiedzi, to Biedne istoty są twoją drugą odpowiedzią, tylko
tak,
w nawiasie?
Tak, moja druga odpowiedź jest odpowiedzią, z której wynika, wiesz, moje chcenie bycia ambitnym zjadaczem filmów i posiadaczem wybitnego gustu filmowego, bo przeczytałem na IMDb, że ten nowy film Wima Wendersa też jest z 2023 roku, a dopiero niedawno miał premierę w Polsce.
Wim Wenders, który nakręcił jaki film, Hubert? Jaki to jest tytuł?
Właśnie zapomniałem. Perfect Days.
A, o starym panu,
starym panu
Azjacie.
Tak, Japończyku, który kontempluje życie przez 4,5 godziny tego filmu i jest podobno fantastycznie urocza produkcja. Dla wytrawnego widza.
Tak, czyli prosta historia 25 lat później w wykonaniu innego wielkiego reżysera, psychologa.
Tak, ale tutaj trzeba przyznać, że póki co, Filip, dość oczywiste odpowiedzi są na kategorię.
Świetnie, to może trzecia kategoria.
Wciąż jesteśmy w tym oscarowym mainstreamie, więc wiesz, nie?
To teraz jest trzecia kategoria, która być może wprowadzi minimalną ilość zamętu, a przynajmniej moje w nawiasie, znowu mam dwie odpowiedzi, moje w nawiasie może wprowadzi. Czytaj.
Ja też mam dwie odpowiedzi.
Czułaś fantastycznie.
Jest to kategoria, która powraca z roku na rok i pojawia się również tym razem, czyli najlepszy film, którego nie widziałem.
Okej, okay. I w moim przypadku odpowiedź jest dwojaka, bo z jednej strony, i chyba, nie jestem pewien, ale chyba mogę już nadrobić ten film, bo wydaje mi się, że on gdzieś jest. To ten film, którego nie widziałem, który chciałbym zobaczyć i w, jak to się mówi, specyficznych życiowych warunkach może wywołać dużo emocji, jest to film Past Lives, tudzież Poprzednie życie.
Ja ten film widziałem, więc od razu został wykluczony z tej kategorii.
Okej, no widzisz, więc to jest moja odpowiedź, czyli Poprzednie życie nie widziałem, chciałbym zobaczyć i prawdopodobnie by mi się podobał, a w nawiasie jest to film, który mogę obejrzeć, bo wiem, że jest dostępny w sieci streamingowej Chmuro pokazuj mi czas, czyli Wojownicze żółwie ninja. Mutant Mayhem.
Tak, one są dostępne w moim serwisie streamingowym.
Tak, głównie dlatego, że po pierwsze stylówka Spidermanowa została użyta w Wojowniczych Żółwich Ninja, czyli jest trochę malowany. Po drugie,
żeby nie powiedzieć, że została zerżnięta.
Tak. Po drugie, podobno jest po prostu sam w sobie taki fajny, nastoletni w takim guście, jak zapamiętaliśmy wszyscy animacje z lat 90. I C, dobry soundtrack Reznora. Tak, i Rosa, dziękuję.
I D, pytanie jest, czy April O'Neil wygląda równie dobrze jak w bajce z lat 90.
Nigdy nie będzie już April O'Neil wyglądała tak dobrze jak w bajce.
Dobrze, to teraz moje odpowiedzi.
Bardzo proszę.
Czyli dziękuję za twoje niepoprawne odpowiedzi. Są one, doceniam próbę, ale jednak. Filip, ja podszedłem do tego metodycznie, jako wiesz, posiadacz ścisłego umysłu pracujący z nowoczesnymi technologiami. Postanowiłem, że nie mnie to oceniać, Filip.
O,
nie mnie to oceniać. W związku z tym
sięgłeś po listę.
Tak, więc po prostu wszedłem na najlepiej oceniane filmy w 2023 roku na IMDb i znalazłem pierwszy z góry, którego nie widziałem.
Czy to był film, o którym wspomniałeś wcześniej?
Nie, to był film i to jest moja odpowiedź B, bo nie mam zielonego pojęcia, co to jest za film, ale według krytyków ogólnoświatowych najlepszy film, którego nie widziałem w roku 2023, to jest film Wśród wyschniętych traw.
Oh shit.
Który jest chyba na 6. miejscu, czy na 7., nie pamiętam. Natomiast jeśli miałbym zgadywać, który film by mi się najbardziej podobał i który prawdopodobnie jest najlepszy z tych, z których nie widziałem, to pewnie byłaby to Anatomia upadku.
O, okej, okay. Możliwe. No, ja obejrzałem inny niemiecki film, chociaż on jest niemiecko-francuski chyba, Anatomia upadku. Czyli Pokój nauczycielski, który był też zeszłoroczną premierą i jest takim mini dramatem. Jest całkiem solidny, choć brakowało mi większej puenty na końcu. A jeżeli mielibyśmy sięgać po listy najlepszych, najlepiej ocenianych, najbardziej popularnych i uznanych filmów zeszłego roku, to ja mógłbym powiedzieć Barbie, bo ciągle nie widziałem Barbie i według ocen powinien mi się podobać, ale wiem, że są na świecie ludzie, którzy mówią, że to jest film. I nie ma tam nic więcej. To jest film.
Są w pokoju tym ludzie, którzy tak twierdzą.
Dlatego nie mówimy o Barbie, bo spoiler, nie pojawi się ten film w żadnej odpowiedzi później u mnie.
Tak, myślę, że pora przejść do kolejnej kategorii, która jest o tyle kontrowersyjna, że prawdopodobnie jest już trochę przejrzała.
Tak, szczególnie to jest jedyne pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi na szybko, czyli przed przyjściem do studia nagraniowego. Znaczy, mam jeden element malutki, który może się nadaje do tego, ale nie znalazłem.
Dobrze.
Mili Państwo, teraz wyobraźcie sobie Robina Williamsa. Cofnijcie się w czasie do roku pańskiego 1995 i zapytajcie, jeżeli oglądacie z lektorem, to zapytajcie,
który mamy rok?
A jeśli nie oglądacie z lektorem, to
what year is it?
Czyli kategoria film, który wygląda jakby powstał 10 lat temu.
Tak, i może nie tyle, że wygląda jakby powstał 10 lat temu, pisałem na szybko to pytanie, muszę się przyznać, w sensie tę kategorię.
Okej.
Ale chodzi o to, że to jest, chodzi mi, żebyśmy tutaj znaleźli film, który jest czy też gatunkowo, czy też realizacyjnie taki, jaki robiło się lata temu, a już się ich nie robi. I ja mam tutaj dwie odpowiedzi.
Okay.
Obie te odpowiedzi znajdują się na serwisach streamingowych. Obie te dwie odpowiedzi znajdują się na tym samym serwisie streamingowym, bo odniosłem wrażenie, że w roku 2023 serwis Amazon Prime się zaczął specjalizować w takich firmach, które są takie, jakby powstawały lata temu. I pierwszą moją odpowiedzią i najbardziej chyba odpowiadającą tej kategorii to jest film pod tytułem Air. Czyli historia, jak powstały buty
to już wiem, jaki
Air
jest
Jordan.
Drugi. Już wiem, jaki jest drugi.
A drugi to jest?
To jest film o pogrzebach.
To jest film o pogrzebach, w którym jest Tommy Lee Jones i Jamie Foxx. I oni są tam kolegami, mimo tego, że się różnią kolorem skóry i to jest takie 2007 po prostu bije z tego filmu. Ale oba te filmy są przede wszystkim bardzo oglądalne, angażujące, ale niekoniecznie przejmujące. I to są właśnie takie filmy sprzed dobrej dekady lub więcej.
Okej, to widzisz, to ten zamysł na kategorię teraz ma dużo więcej sensu. Film, o którym mówisz, ten drugi...
Chciałem powiedzieć, że to jest właśnie piękny dowód na to, jak świetnie przygotowujemy się i konsultujemy ze sobą kategorie, które wymyślam.
Ten film drugi to jest Pogrzebani, gdybyście byli ciekawi. Tak, jest na Amazonie. Tego filmu nie widziałem, ale film Air widziałem i tu jest pełna zgoda. Czyli tak, jest to taki film, co się go za bardzo już nie robi. Taki typ filmu, co się go za bardzo już nie robi. I jest przyjemnie rozrywkowy bardzo w tej swojej... Nie wiem na ile dokładnej, ale wiesz, pogoni za faktami i za historią buta.
Ale czy masz jeszcze coś, co chciałbyś dorzucić do tej kategorii?
Nie, ja przez chwilę chciałem powiedzieć, że jakbym się skupiał bardzo na tym, jak wygląda, to chciałem dorzucić tę głowę syna Heimdala z Thora, ale to chyba był 22.
Albo pierwszy nawet. Nie, drugi.
Drugi, bo...
W 2023 nie było kina superbohaterskiego, tak, co jest fantastycznym segwayem do kolejnej kategorii swoją drogą.
No, dobrze, no to pięknie. Mili Państwo, ta kategoria nosi specjalną nazwę i teraz Hubert musi ją przeczytać, bo jest jego kolej.
Tak, kino superbohaterskie się zesrało. Ja bym dodał do tego jeszcze ostatecznie.
No chyba, że Deadpool przywróci nam wszystkim wiarę w to, że jednak da się jeszcze.
Tak, czyli jest to kategoria, w której oceniamy film, który spowodował, że nasza wiara w jeszcze w zasadność powstawania filmów o superbohaterach została zachwiana najbardziej.
I tutaj tak, pretendentów do tronu jest wielu, ale chciałbym, żebyśmy się skupili rzeczywiście na filmach, czyli tym, co do kina trafiło.
Na
czego...
serialach się skupimy w jednej z kolejnych kategorii.
Tak, na serialach, do seriali przejdziemy za chwilę. Pretendentów do zwycięstwa w tej kategorii jest wielu. W tym przypadku nie mówimy o jakości, tylko o ilości i DC wygrywa, bo chyba 4 filmy wypuściło.
I wszystkie są fantastycznie bezsensowne.
Czyli dla przypomnienia, nie, Black Adam jest z zeszłego roku, przepraszam, to w tym roku chyba, w sensie 22, albo już nie pamiętam, ale na pewno był Shazam 2, na pewno był Flash i na pewno był Aquaman. Nie wiem, czy było to, był Blue Beetle jeszcze był, czyli jednak 4, dobrze mówię.
Czyli film, którego nikt nie obejrzał nigdy.
Mało tego, ja nie widziałem żadnego z pozostałych 3 filmów z logo DC.
Filip, teraz uwaga, to od razu mam dla ciebie zagwozdkę. Jednym z tych filmów jest mój zwycięzca.
Mój też, ale to dlatego, że obejrzałem kilka scenek na YouTubie z ciekawości i jakby podjudzony komentarzami z internetu.
Sam fakt, że nie chciało ci się obejrzeć ani jednego z tych filmów już jest świetnym...
Ale wiesz dlaczego? Bo po pierwsze obejrzałem Czarnego Adama, który nie był dobrym filmem, nie licząc kilku momentów krótkich i jednego bardzo dobrego żartu, o którym chyba zresztą wspominaliśmy kilka odcinków temu w przelocie, to nie reprezentował sobą zbyt wiele. Ant-Man, którego oceniliśmy dosyć dobrze jak na ogólne warunki światowe odnośnie MCU w tym momencie, nie był w stanie zrobić czegokolwiek, żebyśmy się bardziej zajarali.
Film The Marvels, więc... który od samego początku był skazany na porażkę, więc moim zdaniem nie powinien nawet startować w tej kategorii.
Tak, film, to jest ciekawe, bo film The Marvels, mimo tego, że wygląda bardzo przyzwoicie, to przez... To jest jedyny film w MCU, nawet Czarna Wdowa nie dostąpiła tego zaszczytu, który jest dla mnie, w mojej głowie to jest straight to DVD. To nie jest film kinowy.
I to jest jedyny z tych filmów, który zahacza o kategorię, o której będziemy mówić później, czyli o kategorię związaną z contentem.
Tak jest. Więc odpowiedź udzielam, panie redaktorze, jest to The Flash.
Doskonale, jest to bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję. A dlaczego? Jestem ciekawy, czy to jest ten sam powód.
Powód jest taki, że te sekwencje, które obejrzałem ze wskazaniem na dwie, czyli wszystko oczywiście w slow-mo, akcja z zawalającym się szpitalem i wypadającym z okien, wypadającymi rzeczami oraz dziećmi, oraz B, ta taka mandala fraktalowa, portalowa pod koniec, co się pojawiają bohaterowie z
tak,
innych uniwersów.
Nicolas Cage pojawia i od wszystko wygląda specjalnie źle.
Tak, dokładnie. I to, że to wygląda dokładnie specjalnie źle, bo Flash ma tak szybkie oczy, że mu się tekstury rozmazują, to wytłumaczenie, chociaż pan reżyser zrobił rewelacyjne dwie części filmu To i tym samym zaskarbił sobie duży kredyt zaufania między innymi u mnie, to jak się okazuje z Flasha nie da się zrobić dobrego filmu z różnych przyczyn. Nie są one mi znane, ale no nie da się.
Tak, są to, Filip, bardzo przyziemne powody, dla których podjąłeś taką decyzję. Mój powód jest dużo bardziej głęboko zakorzeniony.
Że Ezra Miller to jest creep?
Nie, w takim, wiesz, szacunku do historii i kina superbohaterskiego, bo wiele rzeczy można Flashowi wybaczyć. Nawet to horrendalnie złe CGI, które momentami już ociera się o ten...
O prerender.
Tak, ociera się o prerender, a jednocześnie ociera się o ten taki etap, gdzie już jest takie złe, że aż się zaczyna robić dobre. Jeszcze nie dociera do tego momentu, ale już jest blisko.
Tak.
Ale jedna jest rzecz, której się nie da wybaczyć i to jest absolutne zmarnowanie potencjału starego nietoperza Keatona, który miał szansę powrócić do roli, która zdefiniowała kino superbohaterskie w pewnym sensie, a tymczasem powstał z tego, nie chcę powiedzieć, że kiepski żart, ale absolutnie nijaki performance, mimo tego, że robił wszystko, co było w jego mocy, po prostu nie dało się tego uratować i to jest ten grzech i ta przewina Flasha, która powoduje, że zarżnęli nawet starego Batmana, no.
Czyli co, Keaton musi teraz swoje dziedzictwo odbudować nowym Beetlejuice'em.
No zobaczymy,
no
zobaczymy.
Właśnie, tutaj
myślę,
też jest...
że stary Keaton i stary Tim Burton to niekoniecznie jest wygrywająca kombinacja.
Niestety, ale pewnie się przekonamy o tym. Dobrze, to co, przechodzimy dalej do tego, o czym już wspomniałeś troszeczkę?
Tak, czekam, aż wreszcie pojawi się jakaś intensywna kontrowersja, bo na razie jesteśmy bardzo zbieżni i te nagrody są prawie tak nudne jak gala Oscarowa.
Dobrze, mili państwo, kategoria numer 6, dobrze liczę? Tak, numer 6. Kategoria, która się nazywa najgorszy content.
Tak, w pierwszej kolejności Filip wyjaśni, czym jest content.
Mili państwo, drodzy słuchacze, content w znaczeniu takim, jakie my rozumiemy oraz mam wrażenie, że większość z nas, jest to produkt, który ma za zadanie wypełnić bezdenną dziurę w bibliotece streamingowej danego dostawcy usług, tylko dlatego, że markę posiada taką albo inną i muszę mieć serial. Muszę mieć film, bo jak inaczej nie będę miał, to mi się w tabelce nie będzie zgadzać.
Tak, dodatkowym plusem jeśli ma niezasadnie duży koszt powstania.
To dlatego odpowiedź, ja tutaj mam nawias w tej kategorii, ale jesteśmy absolutnie przezgodni. Mili państwo, najgorszy content. Filip udziela odpowiedzi Tajna inwazja.
Hubert udziela odpowiedzi Obi-Wan Kenobi. Nie obchodzi mnie, z którego roku jest to serial. Jest to najgorsza rzecz, jaka kiedykolwiek powstała. Jest to najgorsze wykorzystanie genialnej i fantastycznej postaci, genialnego i fantastycznego aktora i najgorszy sposób na zabicie Star Warsowego samograja. Nie wybaczę nigdy Disneyowi za to, że stworzył tego koszmarka i do końca świata już będę uznawał, że rok do roku Obi-Wan Kenobi jest najgorszą rzeczą, jaka powstała na planecie Ziemia.
To przynajmniej jeśli mówimy o dostawcy usług, to pan Disney jest największym winowajcą w tej kategorii. No ale dobrze, Hubert, pomijając, wiesz, osobistą tutaj jakby osobisty konflikt.
To jest jedyna prawidłowa odpowiedź. Jak jest słowo content, to ja widzę Obi-Wan Kenobi.
Contentowi. To jednak Tajna inwazja, jeżeli byśmy się trzymali dat, co?
Dobrze, jeśli się trzymamy dat, to jest absolutnie tak, jeden zwycięzca i to jest serial, który w ogóle nie powinien powstać. Nie wiadomo po co powstał, nie wiadomo jak powstał, nie wiadomo dlaczego tyle kosztował. Nic właściwie nie wiadomo.
Tak, to jest serial, który ma w głębokim poważaniu szersze uniwersum, bo z jednej strony na potrzeby twista fabularnego zniszczył postać, którą ludzie znali i lubili, a po drugie wprowadza takie zmiany, które wymagałyby tego, żeby filmy się bardzo mocno tego trzymały, a nie będą się tego trzymać, więc Daenerys Targaryen, która posiada moce wszystkich Avengersów, jest absolutnie niepotrzebna. Dziękuję.
Tak, i miejmy nadzieję, że już nigdy i nigdzie się nie pojawi.
Tak, a jeśli chodzi o mój nawias, to jest bardzo na wyrost i głównie dlatego, że wrócimy do tego w przyszłym roku, ale chciałem jeszcze raz się pogniewać na serial True Detective Night Country.
Tak, no, natomiast nie można za bardzo powiedzieć, że to jest content, to jest jakaś taka nieudana próba bardzo.
Tak, no, jakby no nie jest najgorszy serial, ale ma na tyle dużo za uszami, że można się na niego pogniewać. Dobrze, przechodzimy do kategorii, które przez chwileczkę będą może trochę pozytywne nawet.
Tak, i pierwsza znowu z tych kategorii to jest kategoria, którą przeczyta Filip, bo ja przeczytałem poprzednią.
Dobrze, mili państwo, kategoria kolejna. Polska mistrzem Polski, czyli polskie kino, które nas połychtało.
I żeby była jasność, nie chodzi tutaj o kino, które jest wybitne. Nie chodzi o to tutaj o kino, które jest najlepszy polski film, na przykład jaki powstał. Tylko chodzi o to, o kino, które nas połychtało i które jest z Polski. Ja w tym roku nie obejrzałem dużo polskich rzeczy.
Ja obejrzałem chyba 5, bo sprawdziłem specjalnie, żeby zobaczyć, co oceniłem. I mam znowu dwie odpowiedzi. Jedna odpowiedź jest taka, że widziałem i połychtało mnie, a druga jest taka, że nie widziałem, ale słyszałem, że fajnie i jest to gatunek na tyle niszowy w polskim kinie, że trzeba tytuł wymienić, więc udzielam odpowiedzi. W nich cała nadzieja, czyli ten sci-fi o dziewczynie i robocie, który podobno jest bardzo przyzwoity jak na niskobudżetowe kino z pomysłem. Więc tutaj bardziej awansem, może kiedyś obejrzę, mam nadzieję, że kiedyś obejrzę i się przekonam, czy ta nie tyle nagroda, co wyróżnienie zostało przydzielone zasłużenie, a odpowiedź właściwa, znowu mógłbym się pokusić o dwie odpowiedzi, ale odpowiedź właściwa główna to jest film Dzień Matki z Grochowską, o którym wspominałem gdzieś tam
właśnie
w przelocie.
Właśnie zastanawiałem się, czy to jest 2023.
Jest to 2023, chyba nawet wyszedł w marcu, jeśli dobrze pamiętam.
Czyli pokraczny polski John Wick.
Czyli pokraczny polski John Wick, albo bardziej Atomic Blonde, tylko że brunetka, bo to jednak dziewczyna w głównej roli.
A nie bardziej Nobody?
Może nie widziałem ciągle Nobody'ego, ale tak, może tak. Anyway, chodzi o to, że jakkolwiek cienka by ta szpiegowska intryga nie była i jak bardzo byście ewentualnie nie wierzyli w to, że Agnieszka Grochowska jest super sprawną panią major na usługach NATO i innych sił międzynarodowych, to sceny akcji są nakręcone fantastycznie. Jak po pierwsze, przepraszam, że tak mówię, bo tak nie powinniśmy mówić, jak na polskie kino, bo tak się często używa, to jest absolutna ekstraklasa, a generalnie jak na współczesną modę i styl kręcenia scen akcji, gdzie trzeba się bić, kamera musi robić różne fajne wygibasy, to dzieje się ze szczególnym wskazaniem na sekwencję walki w kuchni.
To jest o tyle imponujące, że wiesz, film wyszedł w tym samym roku co John Wick 4, który zasadniczo wykorzystał absolutnie wszystkie możliwe sztuczki i pomysły kaskaderskie, jakie istnieją we wszechświecie.
No jakby nie oszukujmy się, Dzień Matki nie przeskoczy Johna Wicka, ale robota została wykonana bardzo dobrze.
Dobrze, to Filip, ja bym mógł powiedzieć na przykład, że takim filmem jest Kos, ale tak nie powiem, bo nie jest takim filmem. I tutaj po raz kolejny będzie kontrowersja i wyjdzie na jaw nasza różnica w guście filmowym. Bo filmem, który najbardziej mnie połechtał i to tak bardzo dogłębnie mnie połechtał, jest film dokumentalny pod tytułem Pianoforte, który jest filmem dokumentalnym o konkursie chopinowskim i choćby z tego jednego powodu, że scena, w której następuje finał konkursu i pianiści grają koncert chopinowski i jest to tak fantastycznie zmontowane i pokazane, że ja ryczę za każdym razem, powoduje, że no kocham Chopina i słuchać, no, ale nie przez ścianę, bo pan ma ochotę sobie słuchać pod prysznicem, a ja muszę słuchać. Ale kocham Chopina i słuchać i wzruszam się za każdym razem i jest to naprawdę fantastycznie zrealizowany, obserwacyjny dokument, który mimo tego, że jakieś tam nagrody dostał, to powinien ich dostać dużo więcej, bo jest dziełem wybitnym w moim mniemaniu, a także jest filmem, który naprawdę łechce, a nie tylko który można docenić. Dziękuję, to był komentarz wytrawnego znawcy kina.
To jeszcze powiedz, czy on jest dostępny gdzieś?
Jest
film.
On dostępny na HBO Max.
Twoje domowe kino Max.
Tak.
Okej, to ja dodam tutaj, żeby zrobić choć mikrokroczek w kierunku kina, który jest troszeczkę może bardziej poważne niż Dzień Matki. To też jest film z zeszłego roku, który również mnie połechtał, nie dlatego, że jest fenomenalnie nakręcony, jeżeli chodzi o akcję lub efekciarstwo, ale jest bardzo dobrze napisana intryga, która zresztą bazuje na książce pod tym samym tytułem.
Czy ten film to Chłopi?
Nie, jest to Ukryta sieć. Chłopi też się tu pojawią. Mogliby się pojawić, bo to jest film polski, który był największym sukcesem frekwencyjnym, chociaż nie wiem, czy Kleks nie był wyżej, ale generalnie Chłopi byli bardzo wysoko. Technika taka malarska, filmowa jednocześnie poszła do przodu od czasów twojego Vincenta, mojego Vincenta, więc git, chłopi tak, jak najbardziej, ale nie, Ukryta sieć za bardzo fajną intrygę. Zakładam, że w powieści Jakuba Szamałka również ta intryga wypada dobrze i za podwójny twist, którego nie zdradzę, ale jeden jest tak w połowie, a drugi jest na samym końcu i one są dobre.
Doskonale.
Doskonale.
Nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale...
Dreszczowiec, wiesz, okay. Dreszczowiec.
Dreszczowiec?
Dreszczowiec o współczesnej Polsce. Okej, okay, zamykamy...
Dosyć tej Polski, o ile można się...
Zamykamy ten temat, przechodzimy do kategorii kolejnej, o której Państwu powie redaktor Hubert.
Tak, i to jest to kolejna pozytywna kategoria, co zostało bardzo mocno naunośnione w słowie, które znajduje się w nawiasie w tej kategorii, czyli zaskoczenie w nawiasie pozytywne 2023 roku.
I teraz tak, tutaj zrobiłeś pewną przemianę, tudzież przesunięcie, bo słuszną zresztą, bo później pojawiła się też kategoria, która tak naprawdę jest podkategorią.
Jest podkategorią, ale jest jednocześnie podkategorią, która może się nie do końca pokrywać z tą kategorią, bo może to być film, który nie jest pozytywnym zaskoczeniem, ale mimo to jest lepszy niż się spodziewałeś.
Dobrze, okej, okay. To najmilsze zaskoczenie roku 2023 i tutaj główne rozróżnienie między tą podkategorią, o której wspomnimy za chwilę, jest takie, że nie miałem z tym filmem związanych żadnych oczekiwań i też nawet nie przewidywałem, że zobaczę ten film w kinie. Chodzi tu o Godzilla Minus One. Tudzież Minus One, tudzież Godzilla.
Chciałem powiedzieć, że moja odpowiedź składa się z dwóch zdań. To znaczy pierwsze to jest moja odpowiedź, a druga część tej odpowiedzi to jest, ale Filip pewnie powie, że Godzilla.
Tak, jak obejrzysz Godzillę w końcu, nowego Godzillę japońskiego, żeby przygotować się do planowanego kolejnego odcinka podcastu, to Filip, będziemy mogli porozmawiać.
Filip, po tej stronie stołu Godzilla jest rodzaju żeńskiego.
Jak tę Godzillę se pan obejrzysz, japońską, to pogadamy, ale dobrze, japoński Godzilla, Godzilla japońska 23 roku, czyli prequel, tudzież restart, bardzo dobry, bardzo dobry.
Dobrze, to ja teraz powiem o filmie, który nie miał prawa być tak dobry i tak udany, jak był, i który rzeczywiście bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, mimo tego, że spodziewałem się, że będę się bawił na nim bardzo dobrze. I jest to film pod tytułem Lochy i Smoki, który też jest z roku 2023 i który w swoich założeniach i nawet po obejrzeniu trailera nie miał prawa być tak dobrym, zabawnym, sprawnie zrealizowanym, wciągającym filmem, a tymczasem udało mu się doprowadzić do sytuacji, w której cierpię na myśl, że prawdopodobnie sequel nie powstanie.
Bo za mało zarobił. No i widzisz, i tutaj jest teraz temat na tą drugą kategorię, czyli lepsze niż się spodziewałem. Mm. I tu moja odpowiedź to jest Lochy i Smoki, bo tu z kolei miałem oczekiwania związane z tym filmem i zwiastuny powiedziały mi, że to jest film, który będzie zabawny, będzie fajny, będzie z pomysłem, ale okazał się lepszy niż mogłem się spodziewać, oglądając materiały promocyjne.
Wiesz, co mi się teraz przyszło do głowy? No. Że gdybyśmy naprawdę liczyli na to, że chcemy złapać na przykład nowych słuchaczy albo przyciągnąć ich do naszego podcastu, to byśmy przy okazji wszystkich naszych odpowiedzi odsyłali do odcinków na temat filmów, o których obecnie mówimy, ale nie robimy tego.
Nie pamiętam, kiedy mówiliśmy, ale chyba tylko też pokrótce mówiliśmy o Lokach i Smokach.
Nie, był cały odcinek o tym.
Naprawdę? Jej, Juśku. Dobrze, mili Państwo, Lochy i Smoki to jest bardzo dobry film. Również jest dostępny na platformie Huberta streamingowej. I żart z bardem, który się rozpada w trakcie śpiewania, jest jednym z najlepszych żartów nie tyle ostatniego roku, co nie wiem, ostatniej dekady prawdopodobnie, jeżeli chodzi o poziom rechotu, który ze mnie wydobył.
Jest w tym filmie dużo dobrych żartów i jest w tym filmie klimat, który powoduje, że nawet przy drugim, trzecim, bo już trzy razy obejrzałem ten film, obejrzeniu, on wciąż trzyma poziom i chce się go oglądać, a to już znaczy, że to jest naprawdę dobre kino. Filip, ale w tej kategorii, czyli lepsze niż się spodziewałem, moja odpowiedź jest dużo bardziej radykalna, bo jest jeden film, który nie miał absolutnie żadnych szans w moim postrzeganiu, a tymczasem wylądował gdzieś w takich rejonach średnich i jest to nowa wersja Znachora. Która oczywiście nie miała najmniejszej nadziei, żeby dogonić kanoniczną, jedyną, prawdziwą i słuszną wersję poprzednią. I nie mówię o tej czarno-białej, tylko o tej jedynej właściwej, wszyscy wiemy o której. To ten film był lepszy niż się spodziewałem i jeśli miałbym zdefiniować jeden film, który był lepszy niż się spodziewałem, to jest właśnie ten.
No okej, Znachor zebrał całkiem dużo opinii generalnie w ogóle jako zjawisko, bo przecież jest remake'iem tudzież nową wersją klasyka. A dwa, że spora część tych opinii była taka, że o, jednak można. Więc zgadzam się, choć na kredyt.
Okej. Okay. O, kontrowersja. Civil War.
Dobrze, mili państwo, przechodzimy do kategorii kolejnej, która jest najkrótsza ze wszystkich.
Składa się z dwóch słów i znaku zapytania.
Kategoria po co?
O, i tutaj jest kategoria na tyle szeroka, że można by pod nią podpisać bardzo wiele filmów i większość z tych filmów to są filmy, których prawdopodobnie nie widzieliśmy i których prawdopodobnie nie obejrzymy, chyba że przez przypadek.
Tak, bo będziemy widzieć, jak ktoś ogląda, wiesz, po drugiej stronie ulicy i nie opuści zasłon. Ale nie, ja mam konkretną odpowiedź na to pytanie i nie dotyczy ona całego filmu, a jedynie jego fragmentu. I jest to finał Ant-Mana. To jest moje po co. I już wyjaśniam. Drodzy słuchacze, wyjaśniam, bo...
Który element finału?
Który element finału? Taki ogólny, czyli ostatni, nie wiem, 10 minut powiedzmy, czyli to, czego ludzie się domyślali i jakie teorie wysnuwali na podstawie materiałów promocyjnych. W przypadku Marvela wielokrotnie oczywiście rozmija się z prawdą, bo oszukują, bo w zwiastunach są powymazywane rzeczy, albo nie są dodane wszystkie efekty, albo jest tak zmontowane, żeby się człowiekowi wydawało, że coś tam. Tymczasem wszystkie teorie, wszystkie historie wysnute na bazie materiałów promocyjnych Ant-Mana Quantumanii były dużo lepsze niż to, co dostaliśmy ostatecznie, bo przecież i Kang, i jego wielka armia, i walka Ant-Mana z nim i tak dalej. Coś powinno się wydarzyć, co powoduje, że ta stawka wzrośnie, a tymczasem Feige albo ktokolwiek trochę narobił w galoty i powiedział, nie, Ant-Man nie może zginąć lub nie może zostać zamknięty w wymiarze kwantowym, więc wszystko wróci do normy. Przez 2 godziny walczyliśmy o przyszłość Wszechświata, a teraz jest tak, jakby nic się nie wydarzyło.
Zupełnie poważnie zapomniałem w ogóle, jak się skończył film Ant-Man.
Pamiętasz, wessał go ten odkurzacz kosmiczny, jak się bili na pięści i wszyscy wrócili do świata normalnego i tylko Scott potem niósł ten tort i była taka przez sekundę, a co jeśli my go tak naprawdę nie pokonaliśmy? A nie myślmy o tym.
Okej. Dobrze, teraz pamiętam.
Koniec filmu.
Dobrze, to ja mam bardziej konkretną, a jednocześnie zupełnie niekonkretną odpowiedź, bo zastanawiałem się bardzo długo nad tą kategorią, jak to zazwyczaj bywa, i najprostsze pytania wymagają najdłuższych odpowiedzi. Wspomnieliśmy już o tym, że zasadniczo wszystkie filmy z niedobitków Snyderverse właściwie istnieją bez powodu.
Yes.
Nie mają żadnego znaczenia, nie mają żadnego sensu, w związku z tym idealnie wpasowują się w tę kategorię. Jest też taka kategoria filmów, o których lepiej by było nie pamiętać, bo szkoda sobie psuć wspomnienia, na przykład czwarta część Expendables, która powstała i której nie zamierzam nigdy nawet dotknąć kijem z bardzo daleka.
Słuszna decyzja.
Ale jest też jeden film, który nie mam zielonego pojęcia po co powstał, ale cieszę się, że powstał, więc chciałem tak optymistycznie zakończyć. Jest to film pod tytułem 65 z Adamem Driverem.
A, Adam Driver kontra dinozaury.
Tak, który jest filmem totalnie bezsensownym. Jest to filmem, który powstał zupełnie bez żadnego celu. Jest filmem totalnie nieznaczącym. Jest filmem na tyle nieefektownym, że nie zostanie nigdy zapamiętany. Aczkolwiek bardzo cieszę się, że spędziłem około godzinę i 50 minut z tym filmem.
No widzisz, ja obejrzałem tylko kilka scenek łącznie z finałem, żeby zobaczyć, czy to ma finał. Ale tak, Adam Driver ma w sobie tą taką magiczną jakość, która przyciąga do ekranu, nawet jeśli jest to film o strzelaniu z lasera do dinozaurów.
A może właśnie specjalnie wtedy, kiedy to jest właśnie film o strzelaniu z karabinu do dinozaurów i o świecie i obcej cywilizacji, która wygląda dokładnie tak samo jak ludzka cywilizacja, tylko jest 65 milionów lat wcześniej.
Przyjmuję to. No jest niezłe, szczególnie, że on nie zarobił dla siebie, więc też jakby po co i odpowiedź pieniądze nie działa.
Tak, natomiast bardzo. Chciałbym, żebyśmy wynieśli z tego lekcję, że filmy niepotrzebne mogą być przyjemne.
Czyli krótko mówiąc, pogłasz swojego brzydkiego psa, bo wiesz, on też jest potrzebny, nawet jeśli ci się wydaje, że nie. Okej, kategoria kolejna. Panie redaktorze.
Kategoria kolejna to jest kategoria, którą wymyślił Filip, w związku z tym ja przeczytam tę kategorię. I kategoria pod tytułem O, to już jest na streamingu?
Tak, i tutaj jest...
I tutaj wydaje mi się, że to jest kategoria, którą Filip stworzył, bo ma jakąś odpowiedź, którą sobie wymyślił.
Mam dwie nawet.
A jednocześnie jest to kategoria, która mówi, a masz ty i weź się teraz męcz i myśl.
Trochę
więc
tak.
Ja za chwilę udzielę swojej odpowiedzi.
Jeśli masz takową, ale to głównie dlatego to pytanie się pojawiło, bo w tym roku, i to jest trochę cheat, ale w tym roku i również w zeszłym, kilkakrotnie mi się pojawiła w głowie taka myśl, że ale ja naprawdę już mogę to obejrzeć? I w ogóle bez żadnej kampanii, bez hypu. Amazon w tym roku i w zeszłym roku bardzo intensywnie szedł w stronę wrzucania do swojej biblioteki filmów, które albo miałem na liście, albo słyszałem o nich dużo, czy to dobrego, czy niedobrego, ale jakby były jakoś tam rozdmuchane w mediach, ale z różnych przyczyn albo do kina nie trafiły, albo były tam na tyle krótko, że nawet nie przyszło mi do głowy, żeby zdążyć na seans. I filmy, o których chciałem powiedzieć, które już są na streamingu i oba mi się bardzo podobały, są dwa. Oba są na Amazonie dalej dostępne. Jest to film Saltburn i jest to film American Fiction.
Teraz jak o tym myślę, to rzeczywiście są to filmy, które pojawiły się zupełnie znienacka i bardzo szybko. Aczkolwiek moja odpowiedź na to pytanie brzmi, do jasnej cholery, nawet nie pamiętam już, co mam na liście w tych wszystkich serwisach streamingowych, a ty mi jeszcze każesz dokładać daty do tych filmów, których mam albo nie mam na liście i się zastanawiać, kiedy były w kinie, a kiedy były na streamingu. Dobrze, nie mam na to czasu w swoim życiu.
Dobrze, to weź jeden z tych dwóch filmów i ja wezmę ten drugi.
Dobrze, to w takim razie ja biorę American Fiction, bo Jeffrey Wright i moja miłość do niego jest, wydaje mi się, kapkę większa niż twoja.
Tak, słusznie. To ja biorę Saltburn, bo mi się bardzo podobał. Dziękuję, kategoria zamknięta.
Bardzo dobra, sprawna kategoria. Teraz wchodzimy w tą sekcję kategorii technicznych, które nikogo nie obchodzą, w związku z tym będziemy dużo szybciej się z nimi rozprawiać.
Dobrze, ale to teraz chciałbym powiedzieć, bo mamy właśnie dwie kategorie i one są trochę rozbudowane. One same w sobie udzielają odpowiedzi na to pytanie, więc ja przeczytam tą pierwszą, bo ona jest moja, a ty przeczytasz tą drugą, która jest dużo dłuższa, bo ona jest twoja.
Tak.
Mili Państwo, kategoria z cyklu. Najlepsze seriale, których polska wersja tytułu brzmiałaby tak samo jak słynna komedia Stanisława Barei z 1980 roku. Hubert, jaka może być odpowiedź na pytanie?
I tutaj chciałbym wytknąć twój błąd w myślenia w twoim budowaniu tej kategorii, ponieważ oficjalne tłumaczenie angielskie filmu Miś z Barei z roku 1981 jest Teddy Bear.
Nie, tak powiem. Ja myślałem o tym, nie sprawdziłem tego, ale miałem wrażenie, bo jednak miś to miś, a nie niedźwiedź. Tym niemniej The Bear.
Tak, czyli to jest, innymi słowy, to jest to kategoria, w której Filip będzie tłumaczył, dlaczego serial The Bear jest najlepszym serialem zeszłego roku.
Nie jest...
Lub nie, bardzo blisko.
Nie, właśnie jest jednym, absolutnie bezwzględnie jest jednym z najlepszych i to jest...
A także chciałem powiedzieć, że w latach 80. Stanisław Bareja wyreżyserował tylko jeden film. To byłem zaskoczony.
Co?
Tak, poza filmem Miś są tylko dwa seriale, czyli Zmiennicy i Alternatywy 4, nawet wszystkie jego pozostałe komedie są z lat 70.
To jest... Teraz mi rozwaliłeś mózg, bo to jest niemożliwe. Bardzo dobrze. Mili Państwo, The Bear, jako przykład serialu jednego z niewielu, który... opinii jednych ludzi albo jest na równi, jeśli chodzi o sezon pierwszy i sezon drugi, jeśli chodzi o jakość, a według opinii niektórych sezon drugi jest nawet lepszy niż sezon pierwszy.
Bo jest bardziej ludzki.
Bo jest bardziej ludzki, dokładnie.
Ale jest mniej o gotowaniu i ja już się wypowiedziałem na ten temat.
No właśnie tak, więc tutaj jest dokładnie, wracamy do, odsyłamy do odcinka o kucharzeniu, któregoś tam.
Któregokolwiek to by nie był.
Któregoś tam naszego podcastu. Ale tak, jeżeli bardziej się skupiacie na tym, co może dać dramaturgii i narracji fabuły serialu Kuchnia, to sezon pierwszy. Jeżeli polubiliście bohaterów i chcecie wiedzieć, co tam u nich w duszy lub w głowie gra, to sezon drugi. Ze wskazaniem na bardzo piękne, jak to się mówi, manie w pomarzaniu, w poważaniu, mienie w poważaniu, czyli mam to w dupie, że jeden odcinek trwa minut 19, a drugi trwa minut 65 i wszyscy mają to jakby, mają to w dobrym miejscu w serduszku i mówią, tak powinno być. Więc The Bear jako bardzo dobry dramat, który wziął się znikąd.
Tak, chcę nie wiedzieć, ile mam czasu zaplanować wieczorem na oglądanie serialu.
Nie no, możesz to sprawdzić w aplikacji, ale jeżeli robisz z poziomu interfejsu telewizora, tylko kontynuuj, to możesz się zaskoczyć. Tak, to prawda. Tutaj teraz pozostaje dygresja tylko powiedzieć, co zrobi sezon piąty Stranger Things. Pamiętasz, co zrobili w czwartym sezonie, prawda? Najkrótszy odcinek trwał godzinę 3, a najdłuższy 2:30. Więc zobaczymy. ale miś, miś.
Tak, miś, bardzo lubimy serial Miś i to jest to, co powinniście z tego, tej kategorii wyciągnąć.
No trzeba wyróżnić, no, oni dostali już dużo nagród, ale od nas też mogą dostać wirtualnego trzona.
Tak, i gdyby pan kucharz się bardziej rozbierał w tym serialu, to mógłby też powalczyć o buły, chociaż w jednym filmie, którego nie widzieliśmy, też prawdopodobnie mógłby o nie powalczyć.
Iron Claw.
Tak jest. Tymczasem przechodzimy do kolejnej kategorii, która brzmiała w pierwszym wydaniu, bo Filip ją napisał, to było coś o animacji.
Nie, bo ja chciałem to rozbudować, ale potem zapomniałem.
Więc ja za ciebie to rozbudowałem i ostateczna wersja kategorii coś o animacji brzmi: najlepszy film animowany, który nie dostał Oscara, ale mógłby, gdyby przydzielali Oscary w większej liczbie kategorii, na przykład na najlepszy film animowany w technice stop motion i przy którym pracowała osoba, z którą mieliśmy okazję rozmawiać w ramach najlepszego podcastu w polskim internecie, który nie został nigdy nagrodzony i nie ma tylu słuchaczy, na ilu zasługuje. Filip, czy znasz odpowiedź na to, jaki film powinien wygrać w tej kategorii?
Tak, mili państwo, ten film jest to Pinokio w reżyserii Guillermo del Toro.
Wiedziałem, że tak powiesz i to była kategoria
pułapka,
bo Pinokio jest z roku 2022.
O Jezus.
W związku z
Kurczaki
tym...
Tak,
Chicken Run, część druga.
Dałem się podejść jak najgorszy lesz.
Tak, i to teraz jest okazja na product placement. Odsyłamy do dwóch rozmów z Timem Allenem, ale tym od animacji, a nie tym od aktorzenia, które miały miejsce w najlepszym podcaście w
ale
polskim
widzisz,
internecie.
Masz rację, bo przecież dostał Oscara Guillermo za Pinokia, a Chicken Run 2 nie widziałem, dlatego prawdopodobnie wzięło mi uciekło. Ale nasz dobry kolega Tim pracował przy tym i przy tamtym i przy wielu innych rzeczach też.
Tak jest, bo animatorów stop motion na świecie jest 12. Dobrze, Filip, to była szybka kategoria,
tak.
I teraz kolejna kategoria.
I ta kategoria właśnie, nie wiem, czy ja mam ją przeczytać tak, jak ona jest zapisana, Hubert?
Tak, dokładnie tak.
Dobrze, mili państwo, pozostając w świecie animacji, kolejna kategoria w Złotych Trzonkach za rok 2023 jest najlepszy serial animowany, jaki widział Igor.
Tak, Igor to jest mój syn, który ogląda dużo seriali animowanych ostatnio, zwłaszcza japońskich, i w sumie powinienem go zapytać, jaki to jest serial, ale zapomniałem. W związku z tym domyślam się, że jest to serial pod tytułem Oshinoko, który jest o bardzo dziwnych rzeczach, o których nie będę tu wspominał, bo na pewno coś pokręcę, ale obejrzyjcie, jeśli macie okazję, Igor poleca.
Teraz pytanie, czy nie animacja, ale czy One Piece jest z zeszłego roku?
Tak.
To powinieneś coś o One Piece tu powiedzieć też przy okazji. Wiem, ale... że to nie jest animacja, ale...
Znaczy
ale...
animacja jest, ale chyba od 98 w
tak,
ogóle.
Tak, animacja jest stara, ale...
Tysiąc ileś odcinków już ma, prawie tyle co Klan.
Patrząc na to, że bardzo ci się podobał i usilnie mnie próbujesz przekonać, żebym obejrzał One Piece'a, to powinieneś powiedzieć, że One Piece zasługuje na trzonka.
To jest jeden z tych seriali, który zapomniałem, że w ogóle istnieje i że jest z roku 2023, więc postaram się w międzyczasie wymyślić jakąś kategorię, na przykład najlepszy aktorski serial o piratach oparty na serialu animowanych z drugiej półkuli, tej podzielonej w pionie, a nie w poziomie.
I po półkuli wschodniej, tak?
I wtedy pewnie tak, pewnie One Piece w tej kategorii wygrał, ale dobrze, przejdźmy do następnej kategorii.
Dobrze, to teraz ty czytasz, bo to też ty napisałeś.
Tak, i to jest kategoria, która jest skierowana do Filipa, który wiem, że ma ostatnio pewnie okazję oglądać dość dużo tego typu treści, w związku z tym następna kategoria to jest najlepszy odcinek Psiego Patrolu.
I bardzo się cieszę, że w taki sposób została sformułowana ta kategoria, bo pozwala mi to nagiąć zasady i udzielić odpowiedzi w duchu pisania przez ciebie tej kategorii, bo tak, dużo Psiego Patrolu, bo z kolei moja córka jest w fazie psiopatrolowej, ale na szczęście faza psiopatrolowa oznacza, że na arenę tata, czy mogę na ekranie bajki, weszła inna animacja o pieskach i najlepszy odcinek Psiego Patrolu to jest zupełnie inna animacja o pieskach, jest to serial Bluey.
Tak, który ja słyszę już od chyba 2 lat, że to jest najlepsza rzecz w ogóle na świecie.
Tak, więc i mam konkretną też odpowiedź na kategorię najlepszy odcinek, tylko w tym wypadku serialu Bluey. Serial Bluey ma 3 sezony, jest produkcji australijskiej, dostępny na platformie Disney+. Każdy sezon ma 50 odcinków. Najświeższy odcinek ma dosłownie chyba tydzień czy 2 tygodnie i jeżeli nic się nie zmieni, to mam wrażenie, że jest już takim finałowym totalnie odcinkiem. Ale dla wszystkich rodziców, a także podobno tych, którzy dzieci nie mają, ale skoro usłyszeli, że taki Bluey jest rewelacyjny, to go zaczęli oglądać, go, czyli ten serial, chociaż Bluey to dziewczynka. Mili państwo, odcinek pod tytułem Spanko. Jest to absolutne arcydzieło animacji, trwa 8 minut i wywołuje przynajmniej 3 wzruszenia w trakcie i jednocześnie jest przezabawny i ma w sobie wszystko, czego może oczekiwać a. rodzic małego dziecka, b. rodzic dorosłego dziecka, który chce sobie przypomnieć, jak to było mieć małe dziecko oraz c. każdy człowiek, który ma duszę.
Filip, akceptuję tę odpowiedź, natomiast oczywistym faktem jest, że najlepszym odcinkiem Psiego Patrolu jest ten, w którym Rocky się rozwilczył w trakcie wycieczki do lasu.
Tak, przepraszam, tak. Tak, to widziałem też ten odcinek, oczywiście tak, pieski miały piknik w lesie i była opowieść o duchach i tak Rocky zamienił się w wilkołaka.
Doskonale, kategorie techniczne mamy z głowy, pora powrócić do, Filip, tak zwanej kultury wysokiej i ważnych kategorii.
Czyli krótko mówiąc, jest to przerwa przed finałem.
Tak.
Mili Państwo, teraz jest kategoria dla Huberta, od Huberta, przez Huberta. Ja nie mam nic do powiedzenia na ten temat, mogę tylko patrzeć albo z podziwem, albo z pogardą, w każdym razie na literkę P. A kategoria nazywa się kategoria dla ludzi cywilizowanych, czyli najlepszy film, jaki Hubert obejrzał w serwisie dla wytrawnego widza Mubi.
Tak, bo Hubert jest wytrawnym widzem, który płaci abonament za serwis Mubi i ogląda ambitne filmy w odróżnieniu od swojego kolegi podcastera, który takich filmów nie ogląda. Filip, dogłębnie się zastanowiłem nad tym, przejrzałem listę filmów, które obejrzałem na Mubi i niestety problem jest taki, że w 2023 na Mubi obejrzałem także trylogię Kieślowskiego. Były to prawdopodobnie najlepsze filmy, jakie tam obejrzałem, ale oprócz tego obejrzałem też taki film jak Doktus, czyli Kieł, czyli to było moje pierwsze tak naprawdę poważne zapoznanie się
twój
z twórczością pana
pierwszy.
Lanthimosa. I jakbym miał wskazać jakiś film, to wybrałbym ten, ale żeby nie brzmieć zbyt oczywiście, bo każdy wie, że znawcy wytrawnego kina, którzy subskrybują serwis Mubi, muszą mówić o filmach nieoczywistych i takich, których nikt inny nigdy nie obejrzał,
chciałbym
wskazać na film pod tytułem Steal the Water. I nie steal, ukradnij, tylko steal.
Że stoi woda.
Tak, że to jest stojąca woda, nie wiem, jak jest polskie tłumaczenie. Jest to film japoński o kontemplowaniu życia.
Woda pała, chyba. To jest moje tłumaczenie tego tytułu.
Woda pała, który jest fantastycznym epitomem japońskiego postrzegania rzeczywistości.
Bardzo dobrze. No, widzisz,
jako znawca wytrawny kina używam skomplikowanych słów.
Tak, to taki epitom to ja też znam, bo swego czasu na YouTubie miałem okazję trafić dzięki bliskim na taką panią, jeśli się nie mylę, z Wietnamu, która żyje sobie w dżungli i robi
mała
rzeczy.
Chinka czy kulinka. Tak w ogóle to jest z Wietnamu. To jest piosenka, której nie da się już znaleźć w internecie.
Nie da się, właśnie chciałem powiedzieć, to jest przykład kultury cancelingu, która akurat może nie jest wcale taka zła, jeżeli tylko kanceluje dobre, czyli złe rzeczy. Okej, ja przyjmuję, Hubert, ten werdykt, gdyż jest jedyny słuszny, bo nie ma tutaj osoby, która byłaby w stanie się z nim nie zgodzić. Dobra, dosyć pierdzielenia, Hubert, finał trzonów.
Dobrze, teraz tak zwane kategorie finałowe, czyli to, na co wszyscy czekaliście, czyli dwie najważniejsze rzeczy, jakie można sobie wyobrazić, nie tylko jeśli chodzi o kategorie filmowe, ale jeśli chodzi o życie w ogóle.
Dokładnie.
Pierwsza z dwóch finałowych kategorii to jest kategoria najbardziej męska rzecz dla mężczyzn, najlepiej o mężczyznach.
Tak, ja mam odpowiedź na to pytanie jedyną, która mi wpadła do głowy i jedyna po przemyśleniu, którą mogę uznać za słuszną. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające, koneserzy męskiego piękna, męskiej nieustępliwości, siły, potrzeby do parcia do celu, odpowiedź brzmi Richard. Serial Richard.
Tak, ja nie mogę się z tym zgodzić, bo nie widziałem tego serialu, ale tak, nawet mając w głowie tylko i wyłącznie migawkę, która mi się kojarzy z serialem Richard, to tak, jest to bardzo męski mężczyzna, który robi bardzo męskie rzeczy w bardzo męski sposób. W związku z tym jest to werdykt prawdopodobnie niepodważalny w twoim wykonaniu.
Tak.
Natomiast ja mam trzech kandydatów.
Tak, poproszę właśnie, bo jestem ciekawy. No.
Tak, pierwszy mój kandydat jest dość oczywisty, John Wick 4, który po prostu jest pornografią dotyczącą przemocy.
Oh yeah.
Trzygodzinną. Drugi mój werdykt to jest film, który jest dużo skromniejszy, ale jest bardzo męski, jeśli chodzi o tematykę i egzekucję. To znaczy jest to film The Covenant Guya Ritchiego.
Oh yes, wyobraź sobie, mam na liście.
Tak, który jest prosty w porównaniu do Johna Wicka, oczywiście prosty, skromny, ale jest wybitnie męski i zahacza o taką męskość już trochę pogłębioną.
Czy
tak?
Międzykulturową męskość.
Tak, międzykulturową męską przyjaźń. Natomiast film, który jest najmniej oczywisty i to jest film, który obejrzałem niedawno, bo się pojawił na serwisie VOD i który dotyka tematyki męskości w takim naprawdę poważnym i fantastycznie dojrzały sposób, to jest film Dobrzy Nieznajomi, który jest filmem wybitnie męskim. Cytując Romana Dmowskiego, seks gejowski jest najbardziej męski, bo uczestniczą w nim sami mężczyźni.
Andrew Scott i ten
Paul Mescal.
Paul Mescal, tak, czyli pan Afterson.
Tak, który jest filmem świetnym na każdym polu. Jest to film, który mówi o męskości w sposób, o którym my w tym podcaście zazwyczaj nie mówimy, bo nie jest to film o szczelaniu, ani o laserach, ani o ratowaniu niewiast z opałów. Opał? Opałów?
Opał. Jeżeli byś chciał o męskich filmach, to opał.
Tak, i jak sami słyszycie, drodzy słuchacze, jest to film, który zasługuje na dużo bardziej poważne omówienie, niż my byśmy byli w stanie to zrobić, dlatego pewnie warto by było polecić, nie wiem, Spoiler Master na temat
tak, Michale,
tego filmu.
Tak, Michale, może już omówiłeś ten film, nawet
tak,
nie wiem.
Tak, na pewno, na pewno. Ale jest to film, który mówi o męskości bardzo szczerze, bardzo uczciwie i bardzo prawdziwie i dlatego myślę, że postawiłbym go na pierwszym miejscu.
Dobrze, widzisz, to bardzo się cieszę, że to zrobiłeś, bo ja chciałem powiedzieć, że jeśli miałbym wybrać jedną propozycję z twoich trzech, to sądząc po tej krótkiej prawie, że za przeproszeniem recenzji oraz fakcie, że wiem, co to jest za film, samo to już powoduje, że tak, że jeżeli jesteście spragnieni męskości karykaturalnej, komiksowej i mięsień, który miażdży zło, a dłoń, która pieści pierś, to Richard. Jeżeli poszukujecie męskości nieoczywistej, to w takim razie Dobrzy Nieznajomi. I mili państwo, podcast Hammerzeit zaprasza na kategorię finałową, która rokrocznie, co roku, annualnie rozpala wyobraźnię nie tylko słuchaczy, ale przede wszystkim nasze.
Chciałem powiedzieć, że ta literka U tam robi bardzo heavy lifting w tym słowie, annualnie.
Mili państwo, no najlepsze buły. Najlepsze buły, które w tym roku Hubert opisał jako osobowe buły roku,
tak,
ponieważ... co jest całkiem niezłym twistem, jeżeli chodzi o nazewnictwo tej kategorii. I jak zawsze możemy te buły traktować dosyć otwarcie. Niekoniecznie chodzi o klatę, również chodzi o dupsko.
Tak, lub chodzi o klatę osobową, niekoniecznie męską. Zazwyczaj są to męskie buły. W tym roku stawiamy na buły w formie uniwersalnej i tak zwane buły frontalne i buły odtyłowe. Ale Filip, muszę ci się przyznać, że tak jak zazwyczaj, kiedy myślę Polska, nie?
Tak, dokładnie.
I kiedy myślę buły roku, to mam przed oczami wyraźnego zwycięzcę. A w tym roku, a właściwie w roku poprzednim, miałem poważny problem z tym, naprawdę. Łącznie z tym, że nie korzystając z trybu incognito, w mojej przeglądarce internetowej Chrome wpisałem adres aznude.com, żeby znaleźć sceny z gołym torsem, bo nie byłem sobie w stanie przypomnieć nawet, jakież to ja męskie gołe torsy w zeszłym roku widziałem, ale po silnym namyśle znalazłem dwóch kandydatów, ale myślę, że twoja odpowiedź pewnie będzie bardziej znacząca.
Dobrze, to ja mam po trzykroć. Po pierwsze, z racji tego, że kategoria męskich buł nosi takie duchowe wsparcie Henry'ego Cavilla, to z racji tego, że Wiedźmin III z ostatnim występem Cavilla jest premierą zeszłoroczną, to awansem mógłby się tam Cavill znaleźć, mimo tego, że jego najwydatniejsze wiedźmińskie buły były w sezonie pierwszym, czyli w roku 2019, więc bardzo dawno temu. To jest pierwsza rzecz, o której mógłbym powiedzieć. Drugi element, i tutaj jest wykrok, Hubert, który czynię, I z góry przepraszam, jeżeli będzie on ocierał się za przeproszeniem o seksizm, ale jeżeli chodzi o oczywiście kobiecą urodę, której obaj jesteśmy również wybitnymi koneserami, to w tym roku jedynym momentem filmowym, który zapamiętałem, który prezentował tak zwaną kobiecą urodę, byli chłopi i była Kamila Urzędowska grająca Jagnę, więc tutaj wiesz, słowiańskość wygrywa, a ten zwycięzca taki najbardziej oczywisty, czyli myślicie o napakowanym typie, to jest...
Znowu Richard.
Dokładnie.
Tak myślałem.
Alan Richardson i jego buły, które z sezonu na sezon, na razie są tylko dwa, ale trzeci wkrótce rosną, więc coś, co będzie w trzecim, to nie wiem.
Filip, jestem zdziwiony, że jeśli chodzi o żeńskie sylwetki, to nie wskazałeś Jennifer Lawrence choćby za odwagę.
No w sumie mógłbym. No.
Odwagę i totalny moment zaskoczenia w filmie.
Szczególnie, że mógłby...
Jaki jest tytuł tego filmu?
Bez urazy.
Bez urazy, tak.
Po angielskiemu No Hard Feelings. Szczególnie, że dokładnie o tym filmie wspomniałem niedawno w komentarzu na Facebooku pod którymś postem, gdy zostały wspomniane komedie z lat minionych, których już się nie robi, a No Hard Feelings jest dokładnie takim filmem, który mógłby powstać 20 lat temu, czyli wulgarną, dosyć zabawną komedią, która brzydkiego języka i nagości się nie boi. Chciałem może, wiesz, trochę na przekór, czyli żeby, bo Jennifer Lawrence jest taka ładna i pokazała się goła cała, bez dublerki, więc w jednej scenie, jedynej najbardziej absurdalnej scenie w całym filmie, więc za to się należy oklask.
Natomiast jeśli chodzi o męskie były, Filip, mam problem w tym roku, ale wytypowałem dwóch kandydatów. Pierwszy kandydat to jest kandydat może oczywisty, ale w takim bardziej fitnessowym, a nie stricte masowym wydaniu, czyli wyżyłowane buły Fassbendera w filmie The Killer.
A, no jak się Fassbender wyżyłuje, to panie...
Tak, to jest okay. Taki moment, że można zakwestionować różne swoje decyzje życiowe. A drugi, pokazujący, Filip, realne piękno ludzkiego ciała w jego naturalnym stadium, to jest półnagi Harrison Ford w filmie Indiana Jones i Tarcza Przeznaczenia.
Okej, czyli dziadzia Harrison, który ma lat...
Artefakt 70... przeznaczenia, przepraszam.
Ten teges destynacji. To 77 lat?
Dużo ma lat, tak?
I... Grubo ponad 70. W sensie to jest wiek Joe Bidena mniej więcej, tak okolice przynajmniej.
Tak, jak dobrze wiemy ze znanego polskiego filmu Race, malarze holenderscy malowali ludzi starych i pokurczonych. I tutaj
jest
też mamy...
stary, ale nie pokurczony.
Tak, i tu też mamy taką sytuację, natomiast... Tak, jest to, wiesz, jest to naturalistyczne pokazanie piękna starego Indiana Jonesa. Doceniam, myślę, że przynajmniej wyróżnienie się należy.
Tak, to ja się zgadzam w pełni, wyróżnienie za nieoszukiwanie prawdy, nawet jeśli wciągał brzuch, to nieoszukiwanie.
Tak, natomiast muszę przyznać, że rzeczywiście miałem problem w tym roku i powiązało mi się to pięknie z tym newsem, który przeczytałem niedawno, że jest najmniej nagości i seksu w kinie od lat i ewidentnie to widać, bo mamy problem nawet z taką oczywistością jak wybranie buł roku.
Dokładnie, więc mieli państwo, potraktujcie...
Na szczęście jest serial Richard, który tak. ułatwia pewne
chciałem powiedzieć,
decyzje.
Że tak, na szczęście jest serial Richard, który ułatwia pewne decyzje ze wskazaniem na sezon pierwszy, który również nie boi się nagości kobiecej, co przyjąłem z miłym zaskoczeniem, bo dawniej była taka... Nie wiem, czy prawidłowość, ale mam wrażenie, że ja tak zapamiętałem tę dekadę, czyli druga połowa lat 90., początek XXI wieku, kiedy się zestawiało szczególnie seriale, bo z filmami to było różnie, seriale amerykańskie i europejskie. Jeżeli w serialu amerykańskim występował seks lub była sugestia na gości, to
było na HBO.
To albo było na HBO, albo kamera, albo kamera, wiesz, skupia się na doniczce. Tymczasem pierwszy lepszy głupi...
Na falującej firance.
Tak, pierwszy lepszy głupi niemiecki serial o policjantach na autostradzie, jak jeden z policjantów uprawia seks, wszystko widać. A ten serial był na TVN7 o 17. Więc europejskie kino jak zawsze, my lubimy mniej przemocy, a więcej...
Kobra? To był Kobra.
No, coś takiego. Więc europejskie kino...
Highway Patrol.
Lubi mniej przemocy, a więcej zmysłowości, a Amerykanie jak zawsze odwrotnie, jak w krew i flaki, okej, okay, sutek, no. Więc tak, pełna zgoda i być może zwycięstwo w tej kategorii, choć Hubert mówi, jakbyś obejrzał Richera, to byś nie miał wątpliwości.
Może dojrzeje.
Ale to może nawet nie będziemy musieli dojrzewać w ten sposób, że ja cię zmuszę do obejrzenia Richera, co po prostu film Guya Ritchiego pod tytułem nie mili panowie na wojnie, czy jak to tam będzie przetłumaczone po polsku, Ministerstwo Ungentlemanly Warfare, gdzie jest zarówno Henry Cavill, jak i Alan Richardson, dokładnie.
Bezpośrednie starcie bułowe.
Dokładnie, oczekuję bezpośredniego starcia bułowego, co jest troszeczkę w nawiązaniu do kategorii męskiej, gdzie wspomniałeś o filmie Przymierze Guya Ritchiego. Więc wszystko się pięknie zawiązuje. Podcast Hammerzeit niczym Star Warsy się rymuje, jest poezją
i niczym
podcastingu.
Star Warsy z czasem staje się coraz bliżej kontentu niż treści wartościowych.
Oby nie, ale to też dlatego zrobimy sobie troszeczkę odpoczynku, czyli Złote Trzonki 2023, chociaż przyznawane w maju 2024 roku, uznaję za rozdane, zakończone, zwycięzcy są na pewno niezwykle wzruszeni.
Zaproszeni na scenę tutaj.
Zaproszeni, wzruszeni i wszystko jest super. My z pełną mocą zapowiadamy odcinek o jaszczurach i gorylach, który się pojawi jeszcze w maju i jest spora szansa, że w czerwcu i lipcu tych odcinków będzie mniej, tak ze dwa zamiast czterech, bo jak już wspomnieliśmy, ostatnio będziemy zajęci. A dlaczego będziemy zajęci i co z tego bycia zajętym wyniknie, to dowiecie się dopiero pod koniec sierpnia, ale mamy nadzieję, że rozczarowanie będzie tylko niewielkie.
Tak. Tymczasem możemy też od razu zaprosić na kolejną edycję Złotych Trzonków, które już we wrześniu 2025 roku będziemy omawiać rok 2024, a tymczasem dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia prosto z Hollywood Theater Dolby, whatever, jak on się nazywa.
IMAX Orange, Filip McDonald's.
Hubert, Filip Hubert oraz najlepszy podcast w polskim internecie, czyli Hammerzeit.
Pa!
Koniec!